Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Rozmowa Niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Dzieduszycki, dziennikarz, przede wszystkim autor filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, filmu zatytułowanego Odnawialne źródła pieniędzy. Dzień dobry, Mateuszu.
Witam Cię, witam serdecznie Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą rozmowę.
Muszę zacząć od pytania, kiedy ten film będzie miał premierę, bo pewnie wiele osób już nawet zachęconych tytułem w tym momencie wpisuje gdzieś tam wyszukiwarkę, gdzie to można zobaczyć, a tego na razie jeszcze nie można zobaczyć. Trochę może głupio rozmawiać o filmie, którego na razie zobaczyć nie można, ale robimy to na zasadzie pewnego wprowadzenia do filmu, więc kiedy i gdzie?
Już tu, w tym okienku, można zobaczyć ten film na razie w takiej wersji przedpremierowej na zachętę. Natomiast tak na 100% na pełnym ekranie z dźwiękiem będzie można zobaczyć już niedługo, w ciągu najbliższego tygodnia. Zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę renewablemovie.com. Tam są wszystkie informacje o tym filmie. I tam też będziemy ogłaszać o premierze, ale liczę, że będzie głośno na temat tej premiery. Ona będzie na jednym z kanałów internetowych, no, takich powiedziałbym dość mocno oglądanych, więc ciężko będzie nie usłyszeć o tym filmie, taką mam nadzieję.
Czyli nie trzeba będzie iść do kina, można będzie się po prostu podłączyć do internetu w odpowiednim momencie i go zobaczyć.
Absolutnie, to znaczy pokazy kinowe też mam nadzieję jakieś uda się zorganizować, ale tutaj nośnikiem teraz wszystkich mediów i wszystkich filmów podstawowych jest jednak internet i ten film idzie za tym.
No dobrze, to teraz pomówmy o tym, skąd w ogóle się wziął pomysł na ten film i ile trwała praca nad nim.
Film się wziął z takiej natrętnej myśli, że coś jest nie tak z tym systemem energetycznym i z tą zieloną energią, z odnawialną energią. Jakoś mi się to nie dodawało. Ja się staram w życiu trzymać tak zwanej metody naukowej, czyli po prostu jeżeli coś się zgadza w faktach, no to to po prostu ma miejsce. Jeżeli 2 plus 2 wynika, że jest 5 albo około 1,5, no to to nie gra. Film zacząłem robić 5 lat temu, tak na serio. I wtedy krytyka odnawialnych źródeł energii podjęta przez kogokolwiek równała się zaliczeniu takiej osoby do płaskoziemców.
Przepraszam,
w najlepszym wypadku.
5 lat temu, to znaczy, że w epoce, tutaj użyję eufemizmu pod kątem algorytmów YouTube'a, w epoce Kataru 19.
Zdecydowanie tak. Zacząłem zainteresowanie tym tematem znacznie wcześniej, bo tematyka energetyczna, ciężko jest jej uniknąć, jeżeli żyjemy tu i teraz i chwytamy się za portfele każdego miesiąca, notując podwyżki cen energii. Też no, przyznam, że jako dziennikarz no to tą tematyką się interesowałem od dawna. Dlaczego ten węgiel jest taki zły, dlaczego znika, dlaczego potem atom jest zły i dlaczego te odnawialne źródła są takie dobre. I tutaj na drodze poszukiwań dotarłem do ludzi, którzy na tej problematyce znają się znacznie lepiej ode mnie, do profesorów, inżynierów. Tutaj szapoba przed Politechniką Wrocławską, z której grona wywodzą się konsultanci tego filmu. To są profesorowie, wykładowcy z kręgu tej uczelni przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko. No i oni zaczęli mi otwierać oczy na to, jak to naprawdę wygląda, dlaczego ta odnawialna energia nie działa tak, jak powinna, tak jak ją zachwalają no, wszyscy, niestety niemal wszyscy.
Teraz, jeżeli ktoś patrzy na ten ekran, który jest za tobą, to widzi profesora Jamesa Hansena i to jest postać, do której chcę nawiązać, dlatego że chociaż twój film mieści się w takim, chyba można powiedzieć, nurcie kina dotyczącego klimatu, kina dokumentalnego dotyczącego klimatu, to nie jest to film taki jak chociażby Climate the Movie, The Cold Truth. To jest Martina Durkina film z 2023 roku, ponieważ tam mamy dyskusję w ogóle na temat tego, czy zachodzi zmiana klimatu, a jeżeli zachodzi, to jakie są jej przyczyny. Czyli tam mamy, w tamtym filmie mamy polemikę z założeniem o antropogenicznych źródłach zmiany klimatu. W twoim filmie tego nie ma. To znaczy profesor James Hansen to jest ten, od którego, jak stwierdzasz w filmie, zaczęło się takie właśnie podejście do klimatu jako zmieniającego się, choć chyba poszło niekoniecznie w tę stronę, w jaką profesor Hansen by sobie życzył. Tak samo Michael Schellenberger, ten, którego w tej chwili widzimy, a także Björn Lomborg, inne bardzo znane nazwisko, które w tym filmie się pokazuje, to są ludzie, którzy nie podważają tego, że zmiana klimatu zachodzi, nawet chyba nie podważają tego, że to człowiek ma tutaj główną rolę do odegrania.
Wiesz, muszę się przyznać do pewnej ewolucji. Kilka lat temu, nie tak dawno, przed przystąpieniem do dokumentacji do tego filmu, ja bardzo mocno wątpiłem w przyczynę globalnego ocieplenia leżącą po stronie człowieka. I potem, podobnie jak odnawialnym źródłom, zacząłem się temu troszkę bliżej przyglądać i teraz mi wychodzi na to, że jednak człowiek ma swoją rolę w tym globalnym ociepleniu. Natomiast nie bardzo wiadomo dokładnie jaką, a już w ogóle nie wiadomo czym i kiedy to się skończy. W związku z czym można powiedzieć, że globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka i związane z emisją dwutlenku węgla jest dość bogato i dość mocno udokumentowaną teorią, którą szereg ludzi, szereg naukowców podziela. Myślę, że zdecydowana większość, powiedziałbym nawet, że prawie wszyscy, którzy tym tematem się zajmują. Natomiast z drugiej strony ja z wielkim szacunkiem podchodzę do wszelkich wątpliwości, bo wątpliwości są dobre, pozwalają też zweryfikować te teorie, te poglądy, które potem z czasem okazują się fałszywe, więc daleki jestem na przykład od odmawiania racji w debacie publicznej do udziału osób, z którymi po prostu na ten temat się nie zgadzam. Natomiast sam film, słusznie zauważyłeś, nie zajmuje się tematem globalnego ocieplenia. My przyjmujemy troszeczkę to za fakt możliwy, ale co ciekawe, w obu wypadkach, jeżeli globalne ocieplenie jest spowodowane przez człowieka, jeżeli nie jest, w obu wypadkach odnawialne źródła energii są, przepraszam za sformułowanie, dziadostwem. Nie przybliżają nas do rozwiązania problemu klimatycznego, jeżeli istnieje, a jeżeli nie istnieje, to tym gorzej, bo po prostu prowadzą świat do ruiny w obu wypadkach. Więc
zostawmy w takim razie tę kwestię, gdzie ja pewnie bym polemizował z twoim podejściem, choć do pewnego stopnia, no bo że człowiek ma jakiś wpływ na klimat, no to pewnie się tutaj wszyscy zgadzamy. Pytanie jest, czy on jest decydujący, jak jest duży. No ale mówię, zostawmy
to. Ale ja tego
to
też nie rozstrzygam. Tu się tak. Myślę, może troszkę możemy różnić, ale co do zasady się zgadzamy, że jest to po prostu rzecz nierozstrzygnięta tak do końca.
Chcę tylko po prostu uczciwie tu postawić sprawę, żeby widzowie też wiedzieli, czego się spodziewać, więc nie jest to film taki jak Climate the Movie, ale jest to film, który rzeczywiście zagłębia się w tę konkretną dziedzinę, która jest w tytule, czyli odnawialne źródła, no właśnie, pieniędzy albo energii. Pojawia się tam w pewnym momencie takie stwierdzenie, ciekaw jestem, jaka jest twoja opinia na ten temat, stwierdzenie moim zdaniem dosyć kontrowersyjne. To znaczy, że za, no użyję brzydkiego słowa, za stręczeniem odnawialnych źródeł energii tak naprawdę stoi sektor paliw kopalnych, którego głównym celem jest to, żeby zwalczyć, czy żeby nie dopuścić do masowego wykorzystywania energii jądrowej na rzecz właśnie paliw kopalnych, ponieważ odnawialne źródła energii są niewydolne, więc nie ma innego sposobu, tylko trzymać się paliw kopalnych. Czy ja dobrze rozumiem, że taka teza się tam pojawia?
Słuchaj, dobrze rozumiesz, natomiast jestem w pewnym kłopocie, bo ta teza się pojawia na końcu filmu i żeby ją dobrze zrozumieć, trzeba ten film obejrzeć. To się nie da powiedzieć w prostych słowach. Dlaczego tak jest? Jak to się stało, że odnawialne źródła energii rzeczywiście są bardzo ściśle powiązane z przemysłem paliw kopalnych pod każdą szerokością geograficzną, nie tylko w Europie, ale i w Ameryce. Jest to teza szokująca i myślę, że też właśnie to, że daje się ona udowodnić dosyć dobrze i w Stanach Zjednoczonych, i w starej Europie, to powoduje, że no, można wierzyć, że ona jest prawdziwa. Ta teza
Ale
rzeczywiście...
gdyby to była prawda, to by znaczyło, że takie przeciwstawienie, które się często pojawia, to znaczy obrońcy polityki klimatycznej często zadają takie pytanie, czy stawiają taką tezę, że przecież przemysł paliw kopalnych ma tak ogromne pieniądze, więc dlaczego on nie wygrywa tej walki, jeżeli to jest prawda, że naukowcy są też tymi pieniędzmi kuszeni, dlaczego on nie wygrywa tej walki o politykę klimatyczną, tylko wygrywają właśnie zwolennicy odnawialnych źródeł energii. No ale jeżeli to jest tak naprawdę jeden obóz, jak ty twierdzisz, to tak naprawdę to przeciwstawienie nie ma sensu.
Słuchaj, co ja twierdzę, to mniejsza o to. Natomiast wypowiadają się na ten temat specjaliści. To jest teza, której broni no właśnie James Hansen. Tylko widzimy na demonstracji w Berlinie, kiedy próbował ratować elektrownie jądrowe w Niemczech. Niemcy, przypomnijmy, 2 lata temu zamknęli ostatnie jądrowe elektrownie, mieli ich 6, w tej chwili mają 0. Mają również coś, co nazywają Dunkelflaute.
Zamknęli, dodam tutaj, elektrownie w pełni sprawne. To nie tak, że
absolutnie
zamknęli elektrownie, którym się kończył resurs.
Po prostu ściągnęli wajchę w dół i nie ma w Niemczech energii z jądrowej, jest zero. I oprócz zamkniętych elektrowni mają Niemcy coś, co nazywają Dunkelflaute, czyli ciemna, bezwieczna pogoda, która trwa na przykład przez 7 albo 10 dni, kiedy nie wieje i nie świeci słońce, zwłaszcza w nocy. I wtedy energii z odnawialnych źródeł jest również zero, czyli zero atomu, zero odnawialnych źródeł, no i taki mini konkurs dla państwa, skąd wtedy Niemcy biorą energię? No skąd? Z węgla brunatnego, czyli z czegoś, co jest przez zwolenników no, tej podbudowanej tezy o globalnym ociepleniu uznane za najgorsze świństwo. W związku z czym się skończyła droga Niemiec do zielonej energii? No skończyła się w kopalniach węgla brunatnego, w elektrowniach węgla brunatnego, które są w tym kraju otwierane na potęgę, żeby móc poradzić sobie z niedoborami energii z odnawialnych źródeł. Ale energia z odnawialnych źródeł ma to do siebie, że czasem jest jej za mało albo w ogóle jej nie ma, ale czasem jest jej za dużo. I tutaj może przejdźmy no, do Polski, która ma, przypomnijmy, w tej chwili mniej więcej 30% energii z odnawialnych źródeł. I to było fajnie, jakby było na stałe te 30%. Natomiast to jest tak, że czasami jej brakuje, a czasami jest jej za dużo. I co się wtedy dzieje z tą energią? Czy ty wiesz, co się dzieje, jak jest energii za dużo z odnawialnych źródeł?
Nie wiem, czy masz tę samą wiedzę co ja, ale ja słyszałem od ludzi, którzy się tym zajmują, że ponieważ przy nadwyżkach energii też polski system energetyczny nie jest w stanie tego udźwignąć, więc czasem trwają gorączkowe negocjacje pomiędzy operatorem systemu a właścicielem na przykład takiej farmy wiatrowej, żeby właściciel tej farmy wiatrowej był uprzejmy odłączyć swoje wiatraki.
Tak, ale to jest, powiedziałbym, bardzo sympatyczne rozwiązanie. Mniej sympatyczne, a już takie, które ma miejsce, to jest, że płaci się za to, żeby ktoś odebrał energię elektryczną. Czyli te wiatraki, te panele, jak świeci słońce, wieje wiatr, produkują tej energii tyle, że jest jej za dużo. Nie ma gdzie jej magazynować, o czym może jeszcze za chwilę powiemy. I potem my płacimy za to, żeby ktoś, na przykład Niemcy, Litwini, Czesi odebrali od nas, kupili tą energię, a właściwie nie kupili, tylko my za nią płacimy, czyli dajemy energię i jeszcze do tego pieniądze.
To jest świetny interes.
Tak, tak, o tym też jest mowa w filmie, więc no nie przez przypadek odnawialne źródła energii nazywane są niestabilnymi.
Tam jeszcze jest też w filmie mowa o tym, że jednym z warunków ich instalacji jest oczywiście doprowadzenie linii przesyłowych tam, gdzie one są instalowane. Ja tutaj powiedziałem o anegdotce, którą słyszałem od człowieka zawodowo zajmującego się energetyką, który po prostu był świadkiem takich sytuacji, był również bezpośrednim świadkiem sytuacji, w której operator systemu energetycznego próbował się rozpaczliwie dodzwonić do kontrolera takiej farmy wiatrowej i po prostu nie mógł, bo tam żadnego automatycznego systemu nie ma, a nadprodukcja prądu groziła przeciążeniem sieci, w związku z czym trzeba było wynegocjować wyłączenie tych wiatraków, no ale tam po prostu nie było tej osoby po drugiej stronie linii, więc to i takie historie się zdarzają.
Słuchaj, inżynierowie, ludzie odpowiedzialni za system energetyczny, no rzadko kiedy powiedzą to oficjalnie, natomiast ja się spotykałem, myślę, że w czasie kręcenia tego filmu z setkami, nie przesadzę, z setkami osób, które są zawodowo związane z energetyką, i oni poza kamerą, niektórzy mówią coś do kamery na ten temat, ale wszyscy poza kamerą stukają się w głowę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. To znaczy, to jest po prostu dla inżyniera, który umie liczyć, który umie liczyć i nie przede wszystkim pieniądze, ale kilowaty, to jest chore. System odnawialnych źródeł energii jest pasożytem na reszcie systemu energetycznego. I tutaj zdanie inżynierów jest na ten temat i naukowców jest absolutnie jednoznaczne. To, że to jeszcze funkcjonuje, natomiast no, dobra wiadomość jest taka, że jednak dni odnawialnej energii są, może nie dni, ale lata są policzone, funkcjonuje tylko dlatego, że my wszyscy z naszych podatków do tego po prostu dopłacamy.
Wy przedstawiacie w filmie wyliczenie dotyczące farmy wiatrowej na morzu, ale to wyliczenie jest, nie dotyczy tylko tego, ile kosztuje postawienie samych siłowni wiatrowych, ale dotyczy całokształtu, czyli tam trzeba dodać i linie przesyłowe, i trzeba dodać ewentualnie magazyn energii, i trzeba dodać backup, czyli tę elektrownię, która w razie czego zapewni stały dopływ prądu w momencie, jeżeli akurat nie będzie wiało wtedy, kiedy ten prąd będzie potrzebny. No i to się robią już jakieś absurdalnie wysokie koszty.
Tak, no tutaj widzieliśmy przed chwilą elektrownię gazową, która jest bardzo tania w budowie. Gaz też nie jest najdroższą substancją do produkcji energii. Z grubsza rzecz biorąc, elektrownia gazowa o mocy 1 gigawata kosztuje około 2 miliardów złotych jej wybudowanie. Natomiast wybudowanie farmy wiatrowej, która realnie da podobny efekt, farmy wiatrowej na Bałtyku jest, uwaga, 10-krotnie droższe. Trzeba 10 razy więcej pieniędzy, żeby tą samą energię uzyskać nie z gazu, tylko z wiatru, rzekomo taniego, tak? Natomiast doprowadzenie kabli w dno Bałtyku, na wybrzeże Bałtyku, przez wybrzeże Bałtyku, przez lasy, które tam są, nie jest działalnością, powiedziałbym, przyjazną środowisku. Budowa magazynów energii, które też są do tego niezbędne. Następnie konserwowanie tych wiatraków, które pracują w zasolonym środowisku, bardzo nieprzyjaznym. To wszystko skraca życie tych turbin. Je się wymienia no, często po mniej niż 10 latach. To wszystko powoduje, że elektrownie wiatrowe na morzu są po prostu, zwłaszcza na polskim wybrzeżu Bałtyku, kompletnie nieopłacalne. Szwecja niedawno wycofała się, uwaga, z 13 projektów, z budowy 13 elektrowni wiatrowych. Szwedzi się wycofują, mówią, że z powodu tego, że to zakłóca komunikację wojskową, zakłóca radary. No dobrze, ale do niedawna nie zakłócało. Świat powoli, troszkę szukając różnych pretekstów, po prostu wycofuje się z odnawialnych źródeł energii, a my chcemy je w tej chwili stawiać. No w imię czego? No chyba w imię zarabiania pieniędzy, ale nie przez nas.
W twoim filmie jest scena, gdzie wypowiadają się mieszkańcy jednej z miejscowości na Pomorzu, która została w dużej mierze zastawiona panelami fotowoltaicznymi. Ja tutaj mam od razu skojarzenie z, jeżeli dobrze pamiętam, było to w powieści Cylinder Wantrofa Janusza A. Zajdla, zresztą genialnego pisarza science fiction, już od wielu lat nieżyjącego. I tam w momencie, kiedy bohater po długim czasie się budzi z takiego bardzo długotrwałego, wiele lat trwającego snu, okazuje się, że praktycznie cała powierzchnia planety jest zastawiona jakąś taką czarną substancją. Okazuje się, że ta czarna substancja wytwarza energię. No i jak ja patrzyłem na te baterie słoneczne, które tam są pokazane z góry, z lotu drona, pewnie jak Państwo są uważni, to tam zobaczą Państwo za plecami Mateusza również tę scenę. Akurat to nie jest ta, ale niedługo pewnie będzie. No robi to wrażenie po prostu koszmarne. Znaczy, to jest ten czynnik, który... kiedy się jedzie przez Polskę, ale jeszcze bardziej kiedy się jedzie, nie wiem, przez Niemcy właśnie na przykład, no to te całe hektary zastawione tymi ogniwami słonecznymi robią strasznie przygnębiające wrażenie. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że właściwie ta sprawa nie jest w ogóle podnoszona. Jakie ty miałeś głosy, jakie były wrażenia tych ludzi, no bo to, co widać na filmie, ta rozmowa, akurat właśnie to jest ta scena, rozmowa z tymi ludźmi, z mieszkańcami tej miejscowości, no ale przecież rozmawiałeś pewnie z większą liczbą ludzi tam, więc jakie są odczucia?
Słuchaj, oni akurat tam mają bardzo słabą sytuację, bo tak, mają największą w tej części Europy farmę fotowoltaiczną, mają budowę farm wiatrowych i lądowych, i teraz na Bałtyku przed chwilą widzieliśmy obrazki z takiej bardzo ekologicznej budowy, gdzie po prostu kilkaset hektarów lasu zostało wycięte pod stację przyłączeniową i prowadzenie przewodów właśnie do tych wiatraków na morzu, i mają też elektrownię jądrową. W jednym miejscu lokalizacja tych trzech inwestycji jest kompletnie bez sensu. I teraz no, porównajmy sobie, ile powierzchni potrzeba do tego, żeby zasilić, powiedzmy, nie wiem, jakieś miasto czy jakiś obszar przy pomocy paneli fotowoltaicznych, a ile przy pomocy elektrowni gazowej czy jądrowej. To nie ma porównania. To jest skala trzech zer, jeżeli chodzi o wykorzystanie terenu. To jest ponad 100 razy więcej terenu. W naszym filmie pojawiają się obliczenia, które sięgają 800 razy, że to jest 800 razy więcej terenu trzeba pod elektrownię wiatrowe i fotowoltaiczne niż pod elektrownię jądrową, żeby stworzyć taką samą ilość energii. No to po co to? Gdzie jest ta ekologia? Tu widzieliśmy właśnie obrazy z tych zniszczonych terenów, ale to jeszcze jest nie koniec. My w tym filmie pojechaliśmy do Afryki, która też jest zniszczona przez nasze odnawialne źródła.
A to właśnie energii. Właśnie o to chcę zapytać, bo to są chyba najmocniejsze sceny w tym filmie, sceny kręcone w Demokratycznej Republice Kongo, które to Kongo jest światowym potentatem, jeżeli chodzi o złoża kobaltu, bo przypomnę, że są cztery takie kluczowe surowce związane z tą zieloną rewolucją, to jest kobalt, nikiel, miedź i lit. I akurat w Kongo, jak sprawdziłem, jest około 4 milionów ton kobaltu i to jest prawie połowa w ogóle światowych złóż, więc akurat ten pierwiastek tam jest wydobywany przede wszystkim. Natomiast to, co wyście tam pokazali, no to naprawdę robi gigantyczne wrażenie. My chyba wszyscy znamy te zdjęcia bosych jakichś dzieci czy miejscowych, którzy tam wchodzą do takich kopalń, ale ty to pokazałeś, właściwie do dołów, bo to trudno nawet kopalnią nazwać, ale ty pokazałeś to na filmie, będąc tam, rozmawiając z tymi ludźmi. No i mnie tutaj się jedna rzecz nie spina, to znaczy jeżeli podstawą do tej zielonej rewolucji ma być takie etyczne podejście do klimatu, do przyszłości, do planety, no to to etyczne podejście, jeżeli już je przyjmiemy, no to ono bazuje po prostu na właściwie niewolniczej pracy ludzi, którzy wydobywają pierwiastek, który jest wart grube miliardy dolarów, mając z tego, no nie wiem, jakiś tam promil, czy promil promila.
Tak, to znaczy rzeczywiście to, co zobaczyliśmy w Afryce, było wstrząsające. Razem z operatorem, z Grzesiem Hartwielem, schodziliśmy w te jamy rękami dzieci, rękami całych rodzin, no, wydłubywane w ziemi. No, byliśmy świadkami niebezpiecznych sytuacji. Bogu dzięki, nikt na naszych zdjęciach, w trakcie naszych zdjęć nie stracił życia, ale ocieraliśmy się o takie sytuacje. To jest nie tylko groźba wypadku, to są choroby. Tam pracują kobiety spodziewające się dzieci. Małe dzieci, chorzy ludzie, wszystkie możliwe choroby z tym związane, od chorób płuc po nowotwory, po gruźlicę. Wszystko to tam dziesiątkuje tych ludzi, nie pozwala im korzystać z pełni życia. Oczywiście pytanie jest takie, co oni by robili, gdyby nie pracowali w tych kopalniach, skąd mieliby pieniądze, może to lepiej, że są te kopalnie i że oni te 4 czy 5 dolarów dziennie zarobią. No oni by po prostu mieszkali, przepraszam, być może w swoich wioskach, może nam się to podobać lub nie, hodowaliby zwierzęta, hodowaliby rośliny, żyliby normalnie i być może w troszkę stosowniejszym tempie by się budowały tam miasta, umożliwiając ich rozwój. Być może część z tych pierwiastków dałaby się dobrze wykorzystać, ale nie w ten sposób, który myśmy na własne oczy zobaczyli.
Znaczy, ja tutaj widzę jeden problem zasadniczy. To znaczy, jeżeli by trzymać się tego etycznego podejścia, które w teorii leży u podstaw polityki klimatycznej, zwłaszcza Unii Europejskiej, no to należałoby to etyczne podejście zastosować od samego początku. Czyli również od momentu, kiedy te surowce są wydobywane. Ale gdyby je zastosować, no to by oczywiście oznaczało, że cały ten mechanizm stałby się momentalnie o wiele droższy. No bo trzeba by zrobić normalne kopalnie, trzeba by tym ludziom dać jakieś ubezpieczenie, trzeba by im dać kombinezony, trzeba by postawić tam szalunki, tam nawet jest mowa o tym, że szalunków nie ma w tych dziurach, bo jest to za drogie. Czyli w tym momencie nieopłacalność tej zielonej rewolucji stałaby się jeszcze wyraźniejsza.
Wiesz, nieopłacalność finansowa, natomiast no myśmy będąc w tych dziurach w ziemi zwanych kopalniami, nie myśleli o pieniądzach, nie myśleli o tym, że panele fotowoltaiczne czy magazyny energii byłyby droższe, gdyby ci ludzie zamiast 5 dolarów dziennie zarabiali niechby 50 albo 15. Myśmy myśleli o ich losie i o rzeczywiście zrujnowanej planecie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co znaczy zrujnowana planeta, proszę pojechać do kopalni Kongo, do kopalni kobaltu w Kongo czy miedzi, z których potem powstają te cudowne wynalazki, które sobie wpychamy na dachy i budujemy turbiny, budujemy tak zwane magazyny energii. Więc ja tak, oczywiście rozumiem, my też policzyliśmy te pieniądze koniec końców i rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, ten rachunek, gdyby płacić uczciwie za pracę tych ludzi, no po prostu gdzieś by wystrzelił w kosmos. Ale faktycznie w każdym wiatraku, w każdym panelu, w każdym magazynie energii jest no, krew tych ludzi, jest pot tych ludzi, jest ich no, właściwie niewolnicza praca. Oni są formalnie wolnymi ludźmi, ale praktycznie z tej wolności nie mają nawet jak skorzystać.
Tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek w tym właśnie, w tych scenach, to znaczy oni opowiadają, komu sprzedają to, co im się uda wyzbierać. No i tu ciekawostka, bo tam cały czas mówią Xinhua, Xinhua, czyli Chińczycy. No i to, jak się okazuje, Chińczycy po prostu, przynajmniej tam w tym miejscu, gdzie byłeś, skupują większość tego urobku.
Słuchaj, byliśmy z narratorem filmu, z Ziemowitem Malechą i z Magdą Pecką, która mu towarzyszy, z dwoma absolutnie dawniej powiedzielibyśmy białymi ludźmi, dzisiaj Europejczykami, cokolwiek to słowo oznacza. W każdym razie nie byli to Chińczycy. Przyjechaliśmy tam, reszta ekipy też pochodziła z Polski. I co afrykańskie dzieci na nasz widok krzyczą, jak widzą, bo tam w ogóle białych ludzi nie ma. Chinois, Chinois, Chinois. W Kongo człowiek, który nie ma ciemnego koloru skóry, jest automatycznie kojarzony jako Chińczyk. Tam Chiny wchodzą po prostu naprawdę z przytupem. Być może nie widać ich tak bardzo na ulicy, ale mają swoje szpitale, mają swoje restauracje, mają swoje dzielnice i no, drenują tą gospodarkę. Tak? To znaczy 70% produkcji kobaltu pochodzi z Kongo. To jest, jak powiedziałeś, 50% złóż, światowych złóż, ale 70% produkcji w tej chwili. I praktycznie cała ta produkcja kobaltu idzie do Chin. W Chinach tworzone są z tego wiatraki i panele i następnie dostarczane na cały świat. Taka jest droga, którą w tym filmie wyśledziliśmy, przeanalizowaliśmy. W Chinach również są ta produkcja tak zwanych odnawialnych źródeł energii odbywa się w warunkach no już w 100% niewolniczych. Tam już nie ma żadnego cudzysłowiu przy tym. To jest po prostu praca niewolnicza. I gdyby to wszystko zmonetyzować, gdyby to temu dać jakieś ekonomiczne podstawy, płacić tym ludziom za ich pracę, no to po prostu nie byłoby mowy o tym, żeby ktokolwiek sfinansował jakiekolwiek tak zwane zielone źródła energii.
Ja myślę, że tu jest jeszcze jedna istotna sprawa, to znaczy teoretycznie i o tym też w filmie jest mowa, odnawialne źródła energii miały zapewnić oderwanie się od tych, którzy trzymają w większości łapę na źródłach kopalnych. No tutaj zwłaszcza Rosja jest tam wybita jako ten kraj, który dzięki pieniądzom z ropy i z gazu rozpoczął wojnę na Ukrainie. Natomiast trzeba pamiętać, że również skoncentrowane są złoża tych czterech kluczowych pierwiastków, o których mówię. Na przykład takim krajem, w którym tych złóż jest bardzo dużo, jest Chile. No jest również Australia, ale te kraje, które posiadają te złoża, już zaczęły kombinować, jak związać się w kartel, który trochę przypomina OPEC, po to właśnie, żeby sztucznie podbijać ceny tych złóż. No bo skoro to jest konieczne do zielonej rewolucji, no to chyba logiczne jest, że najlepiej się dogadać, no i po prostu mieć z tego jak najwięcej kasy.
Wiesz, w tej chwili ta zielona rewolucja na naszych oczach zaczyna się kończyć. To jest po prostu niemożliwe, żeby ona się utrzymała z przyczyn ekonomicznych. Nikt nie będzie w stanie utrzymać tego szaleństwa. Naprawdę ciężko jest inaczej nazwać. Po prostu no, nie muszę uświadamiać ani tobie, ani twoim widzom, ile wynoszą rachunki za energię elektryczną. My płacimy za tę energię nie dlatego, że nagle podrożało wydobycie węgla albo podrożało produkcja energii jądrowej. My płacimy dlatego takie kosmiczne rachunki, że dopłacamy w dotacjach do budowy odnawialnych źródeł energii. Mimo tych wszystkich, tej pracy niewolniczej, mimo tego wszystkiego, te niesamowite rachunki za energię zawdzięczamy tak zwanej odnawialnej, darmowej, zielonej energii. Ona z zielenią ma tyle wspólnego, że zielone też są dolary, które z niej pochodzą. I to jest koniec jej związków z zielenią. Równie dobrze sobie radzą z euro i ze złotówkami, to też trzeba ku sprawiedliwości dodać. Więc nie masz szans, żeby świat wytrzymał jeszcze więcej niż, nie wiem, jestem pesymistą, 10-15 lat tego szaleństwa. To już pęka. Wyłom idzie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które w malowniczy sposób właśnie wyprzęgły zieloną rewolucję przy różnych zastrzeżeniach, wątpliwościach, które można mieć do tamtejszej sceny politycznej, to tutaj to wszyscy odbierzemy jako błogosławieństwo ten proces. Odczujemy go niedługo w swoich portfelach, bo Unia Europejska co ma robić? No, żeby w ogóle wytrzymać jakkolwiek ekonomicznie, to też musi poluzować te plany i to już tak właśnie... No, tutaj Szwedzi zamykają te 13 elektrowni, projekt budowy 13 elektrowni wiatrowych. Tu Niemcy dyskutują, czy by przypadkiem nie wrócić do energii jądrowej. Belgia już to zadeklarowała, to chyba właśnie parę dni temu się stało, że wracają do energii jądrowej. Więc ktoś tą wajchę zaczyna przekładać i naprawdę... Dożyjemy tego, że to szaleństwo się skończy, tak jak, nie wiem, skończył się azbest, prawda? Cudowny pierwiastek, cudowny materiał, który był wszędzie, skończył się azbest. Nie ma rdęci w termometrach. No parę rzeczy, które truły nas, się skończyły. Zielona energia też się skończy.
Miejmy nadzieję, że masz rację, chociaż tutaj odsyłam Państwa też do mojego ostatniego wideoblogu, czy do filmu, programu Warzecha i Dymek, który we wtorek się ukazał, gdzie rozmawiamy o tym, że jednak jest pewne napięcie pomiędzy polityczną częścią struktury Unii Europejskiej, a Komisją Europejską, która chyba nie ma tak bardzo ochoty odchodzić od tego ulubionego programu. W każdym razie oferuje znacznie mniejsze koncesje tutaj na rzecz zdrowego rozsądku, niż by chcieli politycy. Ale to jest oczywiście trochę inny temat. Chciałem cię na koniec zapytać...
Wiesz co, ja przepraszam, ja jeszcze dopowiem tu, bo oczywiście masz rację, to jest słuszna obserwacja, ale ktoś z branży energetycznej powiedział mi, słuchaj, to jest jak cykl życia produktu. Producent aut, producent telewizorów nie wyrzuci na śmieci czegoś, co ma wyprodukowanego tylko dlatego, że udało mu się zrobić lepszy model. Po prostu świat, producenci wiatraków, paneli, ich polityczni i finansowi sponsorzy muszą sprzedać to całe dziadostwo, zanim my przeskoczymy w następną epokę. Tylko cykl życia tego produktu wynosi jeszcze, no właśnie, w mojej prywatnej opinii około 10 lat. Więc to się wydarzy.
A powiedz, Mateusz, czy były jakieś wypowiedzi, bo wspominałeś o tym, że niektórzy coś ciekawego mówili poza kamerą, no bez identyfikowania oczywiście kto, ale czy były jakieś takie naprawdę ciekawe rzeczy, które usłyszałeś, ale bardzo żałujesz, że one się nie mogły znaleźć w filmie, bo usłyszałeś je pod warunkiem, że będą właśnie poza kamerą?
Wiesz, tu chyba najbardziej szokujące było to, że właściwie wszyscy, cały świat jest w szerokim znaczeniu tego słowa skorumpowany przez tą zieloną energię. To znaczy nawet producenci energii, którzy bazują na węglu, na atomie, na gazie, nie mogą skrytykować odnawialnych źródeł energii, ponieważ też w nie inwestują. To nie ma tak, że nasze wielkie narodowe koncerny produkują tylko węgiel albo tylko paliwa kopalne. Oni również produkują energię z wiatraków i z paneli, inwestują w to, w związku z czym ja usłyszałem...
No przypomnę tylko, że polski koncern naftowy zrezygnował właśnie z tego członu PKN i tylko nazywa się Orlen. No to jeszcze za pana prezesa Obajtka i właśnie dokładnie takie było podglebie tej decyzji, żeby już się nie kojarzyło z naftą.
No widzisz, i teraz rozmawiałem również z szefami tych koncernów, nie będę operował nazwiskami ani nazwami, ale rozmawiałem i oni mówimy tak, Mateusz, jeden powiedział, Mateusz, ja nie mogę tego skrytykować, to jest dziadostwo, ale ja mam w oficjalnej polityce państwa, to było jeszcze za poprzedniej władzy, że mamy łożyć na zieloną energię. No to jak ja mogę wystąpić przeciwko oficjalnej polityce państwa jako szef państwowego koncernu? Więc oczywiście teraz nie ma już żadnych hamulców przed wychwalaniem zielonej energii i budujemy 30 miliardów złotych elektrownię wiatrową na Bałtyku, podczas gdy moglibyśmy wydać 2 miliardy na ekwiwalent gazowy, albo moglibyśmy te 30 miliardów włożyć w budowę elektrowni jądrowej. Budujemy coś kompletnie bez sensu, bez żadnych hamulców, natomiast no, mówię, ten system korumpuje w szerokim słowa znaczeniu wszystkich, bo władza właściwie niezależnie od tego, jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, a chcemy, jeżeli chcemy być w tym głównym nurcie, no to musimy korzystać z dotacji, musimy, ten rynek tak jest urządzony, że potem my jako obywatele wsadzamy sobie te badziewia na dach, dostajemy za to dotacje, ale to wszystko jest z naszych podatków i z rachunków za energię, które płacą nasi sąsiedzi, którzy tego nie mają. To o tym już zapominamy. Podobnie to funkcjonuje na wysokich szczeblach, więc jeżeli pytasz o to, co mnie szokowało, co mnie zaszokowało tak najbardziej, no to za przeproszeniem to, że wszyscy jesteśmy w tym umoczeni. Tak? W jakimś sensie, przepraszam za sformułowanie dosadne, ale to trochę tak wygląda. I teraz po prostu zanim się zaczniemy odtruwać, zanim przejdziemy ten detoks, zanim wszyscy ludzie zaczną, będą w ogóle w stanie pomyśleć, bo taka rozmowa nasza 5 lat temu w żadnym medium by się nie odbyła, tak? Ja pamiętam, jak ludzie, którzy mi się po prostu dosłownie pukali w głowę, jak im mówiłem, że z wiatrakami coś jest nie tak, jak teraz już mówią, no tak, rzeczywiście, może nie wszędzie, może nie tak dużo, to się zmienia i to padnie na naszych oczach.
No to ostatnia kwestia, jedną z osób pojawiających się w tym filmie jest wspomniana już przez ciebie pani Magdalena Pecka, która tam razem z głównym narratorem filmu jeździ i poznaje te różne okoliczności. I ona jest przedstawiona na początku jako osoba z dużym takim zacięciem na rzecz odnawialnych źródeł energii, więc chciałem zapytać, czy praca przy tym filmie jakoś zmieniła jej zdanie?
Wiesz co, Magda też jest absolwentką Wydziału Fizyki Politechniki Wrocławskiej, natomiast była zaangażowana...
Jest inżynierem.
Tak, może tak jest, natomiast była zaangażowana w przedsięwzięcia ekologiczne, też jest znakomitą prezenterką pogody w jednej z polskich dużych stacji telewizyjnych i miała w sobie takie zamiłowanie do przyrody. I można powiedzieć, że udział w tym filmie troszkę szerzej otworzył oczy. Magda podchodziła no, tak troszkę z takiego poziomu, jak powiedziałbym, jeszcze 5 lat temu było to typowe dla społeczeństwa, ale z otwartością. Tak, i po prostu w kontakcie z tymi ekspertami, których spotykaliśmy, w kontakcie z ludźmi, których to zielone szaleństwo dotknęło osobiście, no zaczęły się otwierać oczy, więc rzeczywiście w tym filmie Magda przeszła ewolucję. To był zresztą pomysł, który wspólnie z Wojtkiem Tomczykiem, współautorem scenariusza, a więc współautorem filmu, mieliśmy na właśnie takie przybliżenie całej problematyki filmu, no bo zielona energia, gigawaty, złotówki, dolary, to się wydaje troszkę abstrakcyjne, ale jeżeli przełożyć to na taką właśnie podróż śladem pieniędzy, które odbyła Magda Ziemowitem, no to jest pomysł troszkę już jak z kryminału, z filmu kryminalnego, od którego właśnie specjalistą jest Wojciech Tomczyk, więc zaręczam Państwu, że trochę tego suspensu też do filmu zostało przemycone. I takie towarzyszenie tym bohaterom w odkrywaniu właśnie drugiego, a również i powiedziałbym trzeciego dna tej zielonej energii. Myślę, że jest warte godziny przed ekranem, że tak zareklamuję troszeczkę to, co tu Państwo widzą.
Ja mogę również szczerze film zareklamować, ponieważ miałem okazję go już oglądać, przygotowując się do tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz. Będziemy oczywiście informować, ja będę na swoich mediach społecznościowych, Ty na swoich, no i myślę, że to medium, o którym wspominałeś, też będzie zapowiadało premierę filmu, więc proszę obserwować, na pewno damy znać, a ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mateusz Dzieduszycki, dziennikarz, reżyser filmu odnawialne źródła pieniędzy. Dziękuję ci, Mateusz.
Bardzo dziękuję, że właśnie na twoim kanale mogłem o tym filmie powiedzieć.
A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się, do zobaczenia.